Płaskie, rozległe wzniesienie, objęte od północy i zachodu ramionami zbiegających się rzek, Piwonii i Konotopy, stało się drewnianym grodziskiem zwanym Parczów. Kupcy z dalekich stron jechali tu prastarym szlakiem, wioząc rozmaite towary. Dojście do miasta było bagniste, należało przebyć brud i most, który bronił dostępu do grodu. Okoliczna ludność zwała go Diabelskim, a czasem Diablim Garbem lub Grzybietem. Ulubiony przez Czarta most służył księciu ciemności do przeglądu konfratrów. Ci chwalili się swymi uczynkami, uprzykrzającymi życie, zwłaszcza mniej pobożnym ludziom. Na diabelskie sejmy odbywające się na moście z pobliskiego oczeretu Ostrowika przybywał i sam Lucyfer ze swym sekretarzem Belzebubem.
Z maleńkości myśmy na wsi mieszkali i tam dzieciaki, chłopcy, dziewczynki, takie nastolatki, jeszcze pierwsza, druga, trzecia, ganiało tam straszy w bzach, tam gdzieś kapliczka, co się tłucze i myśmy tak wieczorami podsłuchiwali. A to nie wiadomo, czy to sowa hukała, czy to coś, a ja zawsze kamyki kolorowe byśmy nosili w kieszeniach i takie archeologiczne jakieś takie zacięcia, krzesiwa jakieś myśmy. A to opowiadanie to jak na wsi, to jeszcze jak światła nie było lampowe, to ludzie zbierali się na kołowrotki, na przędzenie tych nici i tych lutego, tej wełny kurcze i opowiadali i to wszystko takie było straszliwe. To zawsze mnie interesowało i to dlatego.
Chyba najwięcej tych opowieści o utopkach, o różnych czartach, o demonach zawiera książka, nawet dość gruba, Legendy i podania z oczeretów lasów parczewskich.
Każdy się pytał mnie, co te oczerety? A przecież oczerety to jakieś bagienne tereny z wykrotami jakimiś leśnymi, zapadliskami, takie to straszliwe, bo w tych właśnie duchy przebywają w tych krainach.
Dolina Tyśmienicy obejmuje w starostwie parczewskim rejon Stawów Siemińskich i okoliczne przyległe osady. W stawach, rzekach, przekopach, rowach, kałużach, bajorach wodne utopki mieszkają pod wodą w osobliwych pomieszczeniach, chętnie w wykrotach rzecznych. Wyciągają od czasu do czasu ze swych komnat pierzyny dla przewietrzenia, widoczne jako falowane pianki. Suszą je i przeglądają. Z licznymi córkami pod wodą mieszka herszt utopców. Pozwala córkom powabnym tańczyć w soboty na zabawach wiejskich, ale mają powrócić pod wodę przed północą. Spóźnione ponoszą śmierć przez samouduszenie, bezdech.
Urodziłem się w Dębowej Kłodzie w 1943 roku. Moje rodzice z zawodu są nauczycielami. Tata przed wojną był wojskowym 10 lat, a mieszkaliśmy różnie. I podczas wojny krótko mieszkaliśmy w Parczewie nad starą księgarnią, a później w 1946 roku, jak rodzice zajęli się szkolnictwem, mieszkaliśmy w Brzeźnicy Bychawskiej, później mieszkaliśmy w Cioczy koło Michowa i tata był podczas okupacji w AK i Urząd Bezpieczeństwa czuwał nad wszystkimi jakowcami i musieliśmy z rodziną uciekać do Wrocławia. A tam we Wrocławiu był głód potworny. U ogrodnika można było zakupić włoszczyznę, ziemniaki, kapusty. Na kości, na zupę, w mięsa się nie widziało i jąpę, czarną kaszankę. Postanie od północy w kolejce można było jedynie w śródmieściu Wrocławia kupić. I wróciliśmy w Lubelskie, w Niedźwiadzie, pracowali rodzice, a później na ojcowiznę do Dębowej Kłody. Iśmy tam bytowali Uczyłem się w szkole średniej w Lublinie, w tak zwanym biskupiaku. To jest takie liceum pod nadzorem biskupa katolickiego. I to było takie prywatna szkoła, bo się płaciło 400 zł za jedzenie i 200 za szkołę. No i ten w biskupiaku koldupel, koledzy mnie przezywali. Ty kurę, pojedz drożdży, to będziesz wyższy. No a później część tych biskupiaków poszła do seminarium wyższego. Ja też 2 lata w seminarium, 2 lata zaliczyłem tak zwany kurs filozoficzny i dlatego może w moich opowiadaniach zaduma jest taka filozoficzna.
Gwiazda świeci na nieboskłonie od momentu powołania do istnienia przez Stwórcę dla każdego ludzkiego istnienia. Świeci, czuwając przez całe życie danej osoby. Chroni ją swą mocą. Dodaje swym blaskiem animuszu. Troszczy się jak dobry anioł. A skoro skończy się osobowe bytowanie ziemskie, gwiazda stale będzie świecić nad mogiłą, zachowując bezpieczeństwo spoczywania. Rodzice odejdą, rodzeństwo pójdzie swoim losem, przyjaciele odwrócą się, znajomi zapomną, jedynie gwiazda pozostaje wierna swemu przesłaniu powierniczemu.
No a później skończyłem 2-letnie studium nauczycielskie na Narutowicza. Później podjąłem eksternistycznie pedagogikę na UCS-ie. Nie zdążyłem skończyć tych studiów, bo rozwiązano eksternat. Pracowałem 7 lat w Cichostowie, rok w Juliopolu i 22 lata w Tyśmienicy. A już 32 lata mieszkam w Parczewie. Mam 52, trzeci rok, przeszedłem na emeryturę. No to objeżdżałem tereny rowerem, porządną kolażówką turystycznie. Do grupy rowerowej należeliśmy. No i tam ta kapliczka w Plewanie Woli mnie interesowała. No to spytałem pani, obojętnie jakieś gospodarza spotkałem, czy macie jakieś takie dziwadła, opowiadania. I ludzie mi opowiadali, tam straszy, tam sowa, tam potwory. No i to sobie w głowie zbierałem i sobie później w domu sobie notatki takie robiłem. No na przykład Dolina Tyśmienicy, to tam ludzie opowiadali, że kosili kosami jeszcze, jak to jeszcze prymitywne, wykopki motykami. To też były takie baśniowe opowiadania, że utopce, że jakieś wiedźmy czatują, że jakieś złe duchy gdzieś w wykrotach rzecznych, w zakamarkach, w starych gdzieś piwnicach, na strychach, w szpichlerzach, coś dzwoni, chodzi, miałcze, marudzi. Także to wszystko to, kurczę, utrwalone jest, zebrane do kupy jest.
Pewnego dnia do zameczku Parczewskich Zbójów, podczas ich nieobecności, przyszedł stary żebrak i prosił służącą o kawałek chleba. Służąca odmówiła. Skoro im o przygodzie opowiedziała, zbójcy się rozzłościli. Jeden z nich przeklął ją. A niech cię diabli wezmą. W kuchni zrobiło się czarno jak w mogile. Powstał ogromny szum i świst, a gdy ciemność zelżała, dziewczyny już nie było. Na drewnianej podłodze widniały wypalone ogniem ślady diabelskich kopyt, a w powietrzu unosił się dym cuchnący siarką. Chłopiec dziewczyny postanowił wyrwać ją z diabelskich pazurów. Poszedł za dnia na parczewski cmentarz, odkopał pierwszą z brzegu mogiłę i wyjął z wieka trumny deskę z wybitym sękiem. Z tą deską pod pachą poszedł wieczorem do karczmy, a gdy przyłożył oko do dziury, zobaczył diabła. Diabeł siedział okrakiem na szynkwasie i zapisywał w księdze nazwiska pijaków. Chwilami rżał z uciechy jak zwariowany koń i bił się długim ogonem po bokach, a nogi mu zwisały długie jak badyle zakończone orlimi szponami. Diabeł oznajmił, że dziewczyna miała twarde serce dla biedaka i służyła zbójom. Dlatego za karę ma liczyć piekielne pieniądze, dopóki ktoś jej od tego nie wybawi.
Ja już byłem stary, mając 45-6 lat, ale to mnie dziewczyny w konia robiły, bo małego wzrostu jestem. Brat był otoczony dziewczynami, a mnie tylko się tyłek wypinały, bo my za mały byłem. Także to miło, smutno było i tam. I kolega mnie w konia zrobił i wysłał. I mówi, co, będziesz sam? My mamy dzieci, żonę, a ty będziesz się obijał? I wysłał mnie, gazeta była Gromada Rolnik Polski. Pod Klonowym Lickiem zapoznawali się ludzie. To ja miałem 45 na 6, a ona miała 32. Pochodziła z Pszczyny, to jest bardzo piękne miasto turystyczne. No i tam przez 2 lata, co miesiąc tam ona mnie zapraszała. No i później, żeńmy się. A mówię, ja za stary, to tego... Co mnie chcieli, to ja nie chciałam, a jak ja chcę, to nie co i płakała. Fajna dziewczyna, ani zaklęła. O, tutaj przyjeżdżała, to kurczę, myśmy ganiali po Lasach Parczewskich, rowerzystą ona. No, i w Dębowej Kłodzie byliśmy, i w Działce byliśmy, i w Ciemnieniu byliśmy, i w Tyśmienicy byliśmy. Śmieszna była. Szkoda, że się zmarnowała. Ale już nie było ratunku. Zwrok potraciła, woda w brzuchu, ponad 120 kg już nie chodziła. Ona chce umrzeć, nie ma po co żyć i ty będziesz się męczył. No co ty zrobisz ze mną? No nic nie poradziło, zeżarła ją cukrzyca. I mam ze sobą te. O, grobowiec.
Anita Płowaś.
No, a to... No. Anita mi się ze 16 razy śniła. No na przykład, o, stoi tu i mówię, masz kanapki. To znów kurczę zjawiła mi się i gdzieś maszerujemy. Gdzieś w lasku jakimś, to mówię, tak ona szybko nogami przebiera. A ja już jestem 10 metrów, już 20, już 50, ona poszła. Ja się boję. A za mną kurczę. Szary wilk i czarny wilk. Ja mówię, Anita, o, tu wilk. Nie, one nie gryzą. Idziemy.
Potężny poryw wiatru otworzył na oścież okna. W komnacie gwizdało coś przeraźliwie. Ze ścian zlatywały stare obrazy, olbrzymi świecznik zerwał się ze stropu i z hukiem rozbił się na posadzce. Nad dachami fruwały sowy i nietoperze, rozkołysały się dzwony. Straszny był huk w komnacie z wyciem wichru i szumem drzew. Rozszalała się potężna burza z błyskawicami, z zacinającym deszczem i wichurą. W salach zapalały się zielone ognie. Okiennice targane wiatrem skrzypiały przeraźliwie. W szumie wichru i nieustannym huku piorunów słychać było groźny śmiech. Straszliwe błyski rozcinały ciemności, a huk targał powietrze.
Ludzie od wieków tworzyli baśnie dla swojej ciekawości, dla rozpoznania świata. I to mentalność przed wieki była kształtowana właśnie takimi istotami. No ale faktem jest, że te byty pozaziemskie bytują. Ja mówię, w 6-7 sytuacjach, co opisałem osobliwe opowieści, to sam przeżyłem. A ostatnio, 1915 roku, nad jeziorem Buradowskim, to opisane jest. Gdzie to ona jest? O. Zjawa z nad jeziora Buradowskiego. Byłem w działce, ładna pogoda była, później wracać trzeba było. No tu przez gościniec Boradowski jechałem rowerem, bo ja samochodu nie mam. No i przy takim zadaszenie i palenisko było. Zatrzymałem się, a tu ze ścieżki przyrodniczej no się unosiła potężna postać, może ze 2,5 metra, może 3 metry. I zawieszona była prawie 50 metrów. Ja patrzyłem, coż to jest? Kukła? Ktoś ze spadochronu? Czy co? Kto to się zjawił? Później wokół roweru pokręciłem się dla rozprostowania nóg. Ona się odwróciła i faluje, przesuwa się ku mnie. Była już w odległości mniej niż 20 metrów. Ja tak wokół roweru raz, drugi, trzeci, kurczę i patrzę, a tu postać kobiety, tak czarne włosy, oczy czarne, duże oczy i te oczy iskrzyły. Ja mam telefon komórką, myślę, zrobić zdjęcie, a mi ręce zaczęły drżeć i dałem spokój. I nie wiem, co by się stało, bo mogła mnie spalić ta postać czy coś. Zacząłem mówić, po twoją obronę. Ona się odwróciła i powoli odpływała. I ja patrzyłem. Ponad 10 minut siedziałem i tak dumałem, co to. Boże mój. Czym jest twórczość? Podsumowanie takie teoretyczne. Czytałem tu i teoretyczne, co to jest twórczość. Podsumowałem. Każdy wyraża swoje własne przemyślenia wobec życia, własne tęsknoty, nadzieje, zwątpienia, lęki, zaniechania, ale i światła optymizmu. Twórczość jest jakby wielką pielgrzymką przez życie, w której oczami duszy łatwiej rozpoznać dobro, piękno, prawdę. Ma moc przyciągania ludzkich tęsknot i łagodzenia lęków. Twórczość jest oknem duszy ludzkiej, poprzez którą poznać możemy myśli, uczucia, pragnienia. A duch wieje, kiedy chce.
Czorty chętnie przebywają w wykrotach korzeni przy rzece lub w dziuplach starych drzew, w starych wiatrakach, w zakamarkach piwnic, w strychach dzwonnic, w wieżach kościelnych i kopułach. Poskromić czorta można sposobem. Trzeba mieć kredę poświęconą w 7 kościołach, co roku w innym, a także wodę i kropidło. Koniecznie zabić czarnego kota, 4- lub 5-letniego, który przemienia się w diabła. Z żywym kotem, trzymając go mocno, trzeba iść o samej 12 godzinie na krzyżowe drogi. Święconą kredą narysować trzeba 3 koła, 1 duże i 2 małe. W środku zapalić ognisko i zacząć palić w nim zabitego czarnego kota. Wtedy zlatują się diabły, potwory, węże, upiory i będą się rzucać na człowieka. Obroną jest największe narysowane koło. Po zabiciu kota należy z niego zaraz wyjąć wątrobę i zjeść ją, a potem poszukać czarnego żebra, trzeba je wyciągnąć i schować do pudełka. A ogień należy nieustannie kropić święconą wodą.
Było tak, że chciano wezwać z egzorcysty od biskupa, żeby mnie pokropił wodą, wypędził ze mnie czartów. Ale faktem jest, że ile mózgów, tyle mądrości. Każde opowiadanie ma jakiś morał. Coś jest metafizyczne. O tutaj, o, artykuł. Podsumuj włącze moje. Zaraz, kurczę, gdzie ja to mam. O, rocznik parczewski, tom 4, 5. I tutaj o mnie jest. Tu pan posłużył się?
Inicjałami się posłużył.
No, a skąd on wziął? On mówi, że gdzieś tam w komputerze. Ale kto, co, nie wiem. Ja nie mam komputera. I tutaj podsumowanie mojej twórczości. baśń Lechosława Pułasia. Nie wiem, kto to napisał. Jakiś krytyk literacki, czy coś. No.
Może przeczytam, prawda?
No.
Lechosław Pułowaś to emerytowany polonista i znany wśród mieszkańców Parczewa twórca pięknych podań, legend związanych z historią, kulturą i tradycjami ziemi parczewskiej.
To tak było. W 90. latach Ziemia Parczewska, czasopismo takie prowadzone przez Apolinarego Nosalskiego, naszego regionalisty i pisarza, i poetę. No i oni mnie wydrukowali coraz artykuł w Ziemi Parczewskiej. I to tak przez parę lat. No i później ja jeszcze uzupełniałem sam siebie, bo wszystkiego oni nie mogli mnie wydrukować, tylko co im się podobało. No ale miałem tego materiału i postanowiłem z tego rękopisów, żeby mnie ktoś wydruk zrobił i na dyskietkę. Taka pani Marta Goździk podjęła się, bo mówi, no żeby to się nie zmarnowało, ja ci pomogę. Napisać masz, nie, jak to się?
Na komputerze.
Na komputerze. Zebrałem to wszystko i postanowiłem co miesiąc oszczędzać, bo finansowo to by mnie nikt tego nie finansował. Takie religijne, gdybym utwory pisał, to by tak jak o koleżankom jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, to tam finansowali to Caritas z tej siedleckiej decyzji. A u mnie no to jak ja o straszydłach, o diabłach, a kto tam się tym? ciekawe, ale mówili, o, ty chyba już jesteś z diabłem w paktach. A Ziemię Parczewską Radzyń drukował. I nawiązałem łączność telefoniczną, przyjeżdżaj z materiałem. No to ja z tym pendrajem pojechałem, myśmy przeanalizowali. Wyszło 500 sztuk, poszło tak między ludźmi. Później spotykają mnie, a masz jeszcze, jest? Ja mówię, już wszystko poszło. No to ja postanowiłem dalej uczuwać swoje forsy, jeszcze 500. Także o te oczerety 1000 wyszło, a te drobniejsze po 500.
Z tych drobniejszych publikacji w mniejszym formacie
zeszytowe.
Opowieści z Polesia Parczewskiego i Osobliwe opowieści. Dwie takie książki pan opublikował.
No jeszcze zebrałem literatów, żeby się nie zmarnowały postaci naszych literatów. Też wydałem inspiracje twórcze literatów Ziemi Parczewskiej.
Proszę. Ja mam, Edytko, wodę, także ja dziękuję. Panie Leszku, nic też nie, wody łyk.
Wody niegazowane, panie Leszku.
Nalejemy troszeczkę, bo pan...
Zapomniały postawić. Wody nie brakuje, herbaty też.
Herbatę.
Co to, później pewnie się kawy na.
Później, tak.
Ale to bardzo przyjazna biblioteka.
Jesteśmy.
Lubimy ludzi, lubimy z ludźmi być.
Słowiańska natura.
Dokładnie. Słowiańska natura, jak powiedział pan Lechosław, dokładnie.
Biblioteka, która kwitnie, która żyje obecnością czytelników.
Tak jak Dom Kultury.
Tak jak Dom Kultury. Panie Leszku, proszę bardzo. Może ciasteczko. Zaraz, panie Leszku, posłodzimy kawę. Proszę bardzo, tu jest cukier. To są cukierki kawowe, które często przynosi do biblioteki właśnie pan Lechosław.
To takie są kulturalne.
Jeszcze śmietanka.
Coffee, krem, śmietanka.
Moi koledzy już pomierali. 50 lat, 58, 60 parę. Z choroby, trochę z alkoholizmu, spalenia papierosów. No i dlatego tutaj do nich przychodzę, bo do kogo pójdę?
Pan Lechosław jest częstym gościem biblioteki, jest naszym przyjacielem, ale również bardzo często w naszej bibliotece odbywają się spotkania autorskie z panem Lechosławem. W zbiorach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie, w dziale wydawnictwa regionalne, posiadamy wszystkie wydane przez pana Lechosława dzieła. Czy mógłbym coś przeczytać? Pochwała twórczości pana Lechosława. Niezwykła osobowość. Odkrywa historię, opisuje przeszłość. Zaprasza do świata, który choć już przeminął, wciąż istnieje. Ożywia go wspomnieniami z pogranicza jawy i snu. Utwory spisane ręką pana Lechosława kryją w sobie rzeczywistość historyczną i rzeczywistość fikcji i fantazji. Świat stworzony wyobraźnią, niewidzialny, tajemniczy, do końca niepoznany.
Eleganckie podsumowanie.
Teksty literackie pana Lechosława Płowasia są czytane i słuchane w każdym zakątku Polski, Europy, a nawet świata.
Moi uczniowie za granicę wyjechali i w Austrii, Islandii są, kserowali sobie ich rodzice i przesyłali im. W Nowej Zelandii opowiadania są, w Australii, kurczę, parę egzemplarzy, w Norwegii, w Danii, w Hiszpanii, na Sycylii, bo to ludzie wyjechali i to młodzi, tam już osiedlenie i ciężko im teraz wracać, bo już dzieci wykształcone, nawet moi uczniowie już mają 66 lat, najstarsi uczniowie, a że potomstwa nie mam, dzieci, no to niech to zostanie po mnie. No i na tym to właśnie polega.